Ludzie i pieniądze.
Stopy procentowe mocno w dół. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek. Jakie mogą być konsekwencje? Tymczasem producenci w Europie tną ceny w całej Unii. Czy zbliża się deflacja? A większość konsumentów także w Unii woli jeść żywność wytworzoną lokalnie, wynika z przeprowadzonych szerokich badań. A poza tym załamanie w niemieckim przemyśle, jak silnie może odbić się na polskiej gospodarce, między o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj wszystkie stopy procentowe o 75 punktów procentowych, referencyjną do 6%, lombardową do 6,5%, depozytową do 5,5%. Redyskontową do 6,5%, poinformował Narodowy Bank Polski. Rynek wczoraj oczekiwał obniżek stóp, ale chyba nie tak głęboko. Czy panów skala tej obniżki zaskoczyła?
No, my może nie jesteśmy,
Adam Protasiuk.
Może nie jesteśmy wysokiej klasy ekspertami, natomiast jeżeli wysokie klasy eksperci nie potrafią skomentować racjonalnie tej decyzji, więc trudno oczekiwać tego od nas. Natomiast starając się odpowiedzieć na pytanie pani redaktor, na pewno.
Jako uczestnik życia gospodarczego.
Zdecydowanie nas wszystkich to zaskoczyło. Próbujemy sobie to jakoś poukładać w głowie i zrozumieć ten ruch. I jakoś przychodzi nam to z trudem, bo jedynym chyba takim uzasadnieniem dla tej decyzji to jest narastające spowolnienie gospodarcze i tutaj taki ruch w tym kierunku byłby może i wskazany, na to biorąc pod uwagę całe tło gospodarcze, czyli inflacja, z którą walczą, zmagają się kraje Unii Europejskiej, spowolnienie gospodarcze w tych krajach, czyli te wszystkie elementy ekonomiczne, które na nas oddziaływują, no w żaden sposób nie uzasadniają aż tak radykalnej decyzji. Ale cóż, no, już od jakiegoś czasu, od wielu lat przyszło nam żyć w ciekawych czasach i to jest taki niestety element tych czasów, w których przyszło nam żyć, że nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć, nie jesteśmy w stanie niczego sprognozować. Musimy cały czas trzymać rękę na pulsie, obserwować z dnia na dzień, co się dzieje i w stosunku do tych informacji, które do nas docierają i nas dotyczą, po prostu reagować na bieżąco, bo na pewno nigdzie się nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy za pół roku.
Tomasz Limon.
Myślę, że uzasadnienie tej decyzji poznamy dzisiaj podczas wystąpienia prezesa Glapińskiego. Będziemy wiedzieli dokładnie, dlaczego aż o tyle obniżono stopy procentowe. Rzeczywiście eksperci, ekonomiści nie obstawiali jakby tak drastyczne obniżenie tych stóp.
No tym mówili 0,25%.
No, mówili 0,25%, niektórzy mówili, że pozostaną na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę decyzje banków centralnych w innych rejonach Europy, gdzie inflacja, szczególnie w Europie Zachodniej, jest niższa niż w Polsce, a tam wręcz odwrotnie. Tam banki centralne rozważają podniesienie stóp procentowych, więc zupełnie pewna odwrotność. Zobaczymy, jak się ustosunkuje do tej decyzji również Europejski Bank Centralny, bo na pewno podejmie też stanowisko wobec naszych decyzji. Zobaczymy. No, generalnie zgodzę się tutaj z moim przedmówcą, że myślę, że to jest spowodowane dwoma czynnikami. To znaczy pierwszy to jest rzeczywiście spowolnienie gospodarcze i to ma uruchomić być może inwestycje, które napędzają gospodarkę. Dwa, no niestety, jak wiadomo, bank centralny sprzyja partii rządzącej trochę, więc siłą rzeczy są wybory i to jest drugi punkt. Obniżenie stóp może spowodować, że no, jakieś głosy jednak wyborców przechylą się na stronę rządzących. Nie będzie miało to dużego wpływu może na same kredyty, no ale być może tak. No bo szacuje się, że kredyty stanieją no, w granicach do 150-200 zł przy tych najwyższych kredytach. Stosunkowo niewiele, ale zawsze stanieją. Tak? Ale ta ta decyzja jest o tyle bardzo kontrowersyjna, że równocześnie zaraz będziemy mieli różne programy socjalne, które są proinflacyjne, tak? 800 plus od stycznia, do tego jeszcze dochodzą 13, 14 emerytura. To nakręca koniunkturę i to są tendencje proinflacyjne, więc nie zdziwiłbym się, jak za miesiąc, za dwa miesiące bank centralny podejmie decyzję o podniesieniu znowu stóp procentowych.
Tutaj ciekawa jest opinia eksperta z Konfederacji Lewiatan Pracodawców, mówi, że tak duży ruch na stopach może być próbą pobudzenia inwestycji w Polsce, czyli to, o czym panowie wspomnieli, jako jedynego realnego motoru napędowego dla naszej gospodarki, ale według niego obniżka nie wpłynie na wysokość inflacji. A czy w jakimś sensie może pomóc przedsiębiorcom, którzy też są zadłużeni, mają kredyty w bankach, spłacają raty. Czy nasi przedsiębiorcy odczują, że te raty im spadną?
Nie sądzę, żeby to miało jakieś istotne znaczenie. Tu bardziej bym się obawiał dzisiaj o naszych importerów, tak? Czyli ten szokowy skok z wczoraj na dzisiaj, czyli importerzy obudzili się w nowej rzeczywistości. Dzisiaj rano im współczuję w tym momencie, bo trudno tutaj zachować zimną krew i przyjąć jakiś model działania na najbliższy okres przy tak radykalnym wzroście wszystkich właściwie kursów walut, więc czy to do euro, czy to do dolara. No, frankowicze też, ci, którzy są na frankach, też nie mają tutaj spokojnego snu, więc natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, no wiadomo, że dostępność kapitału dzisiaj na inwestycje jest bardzo utrudniona, więc ta zdolność kredytowa przy niższych stopach procentowych gdzieś tam się zmieni, natomiast tu ważniejsza jest chyba inna kwestia, to jest jakby filozofia dzisiaj biznesu banków, które oferują te kredyty, że tu nie widzimy z ich strony jakiejś presji na aktywny udział w rynku. Oni zarabiają trochę w innym miejscu, na długu publicznym i oni swoje wyciągają, ale niestety nie zarabiają tyle na przedsiębiorcach, co w innych obszarach życia gospodarczego.
No, dopowiem tylko, że wczoraj nasz rynek finansowy bardzo zareagował, giełda na czerwono, właściwie spadki wszystkich indeksów. Euro dzisiaj rano 4,57 zł na rynku międzybankowym, dolar 4,26, przypomnę, że jeszcze niedawno spadł poniżej 4 zł, frank szwajcarski 4,78, prawie tam 79 przez moment krótki dzisiaj, tak było. Ta obniżka to nie jest najlepsza informacja dla osób oszczędnych. Spadnie oprocentowanie obligacji, fundusze obligacyjne dość ładnie odrabiały straty. Zobaczymy, jak się będą teraz zachowywać. No a do tego, tak jak mówiłam, spadło oprocentowanie depozytowe. Czyli osoby, które trzymają pieniądze w bankach, na kontach jakichś oszczędnościowych, no tutaj nie zarobią.
Tak. To znaczy, ja tutaj dopowiem, że wszyscy, którzy trzymali w bankach, w depozytach, nikt nie zarabiał, bo depozyty były cały czas poniżej wysokości inflacji.
To powiedzmy, że ich oszczędności nie traciły w takim tempie.
Nie traciły w takim tempie, ale cały czas byli na minusie.
Ciekawa informacja z biznesinsidera.pl się pojawiła. Jest wysoka inflacja, szykujmy się na deflację. Producenci tną ceny w całej Unii, ostrzega Business Insider. Może w świetle nadciągającej deflacji ta obniżka stóp będzie dobrym posunięciem, takim szokującym.
Ceny rzeczywiście producenckie w wielu segmentach spadają. Eksperci, dużo osób mówi, że to jest spowodowane generalnie spowolnieniem koniunktury. Z tego względu, że jak nie ma popytu, no to siłą rzeczy trzeba produkty sprzedać. Tak? Siłą rzeczy trzeba to sprzedać, więc automatycznie trzeba obniżać cenę, magazyny są zapełniane, nie ma gdzie to przechowywać, ludzie rzeczywiście trochę mniej kupują, więc siłą rzeczy te produkty spadają. co też ma wpływ na proces deflacyjny, który postępuje powoli. Ale chciałem zwrócić uwagę, że rzeczywiście ta inflacja powoli nam spada, ale niepokojące jest to, że bardzo słabo spada inflacja bazowa. A inflacja bazowa to jest inflacja z pominięciem cen żywności i energii. I tutaj w ostatnim czasie spadła tylko o 2%, 2,5%, to jest bardzo mało. Cała inflacja zdecydowanie szybciej wzrasta, ale ta bazowa bardzo powoli i to jest dosyć niepokojące. Ale wracając jeszcze do tych cen, to rzeczywiście jest taka koniunktura, że ceny spadają. Dodam jeszcze, że otworzyły się Chiny na produkcję. Tam rzeczywiście sporo też importujemy tańszych produktów, więc to też wpływa jakoś na te ceny europejskie.
Dokładnie to, co Tomek powiedział, czyli generalnie my nie jesteśmy wyspą bezludną, tak? Czyli to, co się dzieje w obszarze Unii Europejskiej, musimy tak samo obserwować, jak i to, co się dzieje u nas w kraju, a w Unii też się dobrze nie dzieje. Jakbyśmy wzięli to każde państwo indywidualnie pod lupę, to każde boryka się ze swoimi problemami, czy to Francuzi, czy Niemcy. Właśnie tutaj tu trzeba wspomnieć o naszym głównym partnerze handlowym, jakie są Niemcy, którzy wpadli w gigantyczną pułapkę związaną z dotychczasową polityką niskich cen surowców oparte o współpracę z Rosją, czyli odejście od energii atomowej, uzależnienie od gazu. Widać, że to jest tak głęboki wstrząs dla nich, że nawet na ten moment nie widać jakiejś strategii, perspektywy wyjścia z tego dołka, w które wpadli. A niestety skutkiem tego my też będziemy tutaj odczuwali to, bo to jest od lat wielu zdecydowany partner handlowy, biznesowy. W związku z tym te perspektywy, które stoją przed nami, są mega trudne. Cały czas nierozstrzygnięta kwestia wojny na Ukrainie. Wojna pomiędzy Stanami a Chinami, bo to jest wojna tylko bardziej gospodarcza, nie militarna, ale takowa. Z taką mamy do czynienia. Czy te wszystkie elementy, jak się zbierze do kupy, no, powodują to, co widzimy, że staramy się żeglować po zburzonym oceanie i ta sterowność tej naszej łódki jest zdecydowanie daleko odbiegająca od naszych zapatrywań i potrzeb.
Rzeczywiście Niemcy poszły, ich polityka była zła, to znaczy dobra dla nich z punktu widzenia tanich surowców ze wschodu, głównie z Rosji. W tej chwili jest weryfikacja tego, spadek dobrej koniunktury niemieckiej, problemy ze źródłami energii. W tej chwili Niemcy muszą importować energię na przykład z Francji, pozamykały właśnie bloki atomowe i mają duży problem. No, niestety to może się odbić również na nas, tak jak tutaj Adam powiedział. Nasz eksport stanowi cały czas ponad 50% całości eksportu, to stanowi do Niemiec, tak? Więc to jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla naszych producentów.
Niestety trzeba też wspomnieć, że co do kwestii energii, my mamy ciągle zamrożone ceny energii, trochę sztucznie utrzymywany ten poziom energii elektrycznej, w związku z tym przyszły rok to też jest dla naszej gospodarki wyzwaniem i tutaj należy się spodziewać, że w pierwszym kwartale będziemy znowu walczyli ze wzrostem cen energii, czyli tych rachunków, które dotyczą i wszystkich i mieszkańców społeczeństwa, ale też i przedsiębiorców, więc a to jest jeden z istotnych elementów niestety inflacyjnych, więc to, co już Tomek wcześniej powiedział, no, ta perspektywa na ten 24 rok też nie jest zbyt optymistyczna.
No to wracając jeszcze do tego rynku niemieckiego, statystyki za lipiec pokazały bardzo gwałtowny spadek nowych zamówień w niemieckim przemyśle. Aha, i tutaj z informacji wynika, że takiego załamania nie odnotowano od czasu wprowadzenia lockdownu wiosną 2020 roku. Wartość zamówień w niemieckim przemyśle była w lipcu aż o ponad 11,5% niższa niż przed miesiącem. Ewentualnie na ile to, co dzieje się z gospodarką niemiecką, czy to w ogóle może być jakąkolwiek szansą dla naszych firm?
Wydaje mi się, że mam wrażenie, że tak, bo obserwując od lat tą taką filozofię biznesu tego niemieckiego, zawsze byłem takim, zawsze mnie zastanawiało, gdzie drzemie sukces ich gospodarczy, tych Niemców, bo oni nie są jakieś tam agresywni, ani oni się tam za bardzo nie przepracowują, a jednak wyniki zawsze mieli takie odstające od innych krajów Unii Europejskiej. I dzisiaj się okazało, że to głównie bazowano na niższych kosztach surowców uzyskiwanych drogą polityczną. I to jest, wydaje mi się, zjawisko trochę tych takich tak zwanych tłustych kotów, także że ta niemiecka gospodarka jest taka ociężała, bo ona już od lat nie musiała walczyć na rynku, tylko dominowała na rynku, wykorzystywała swoją przewagę polityczną w regionie. I dzisiaj takie szybkie przestawienie się, ruszenie w teren i takie energetyczne działania, to jest bardziej domena polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki, niżeli niemieckiej. Ja liczę właśnie na to, że to takie spowolnienie mentalne w Niemczech może być dla nas szansą. No pytanie, czy będziemy w stanie jako gospodarka z tego skorzystać.
My możemy to wykorzystać, tak? Spowolnienie w Niemczech. Podobnie było w okresie pandemii. Ja pamiętam, że w wielu krajach był taki zmasonowany, duży lockdown. Zamykano nawet fabryki, gdzie produkcja przeniosła się do Polski, tak? I wielu producentów na tym skorzystało. W tym momencie jest podobna sytuacja. Jest pewne spowolnienie w Niemczech. Nasi producenci mogą się na tym odbić i rozwijać. Ale tutaj jest potrzebna stymulacja ze strony rządu, ewidentnie programy prorozwojowe, proinwestycyjne, tak? Aby firmy mogły zainwestować w rozwój własnych przedsiębiorstw, co niestety jest piętą trochę achillesową od kilku lat, bo poziom inwestycji własnych przedsiębiorstw jest bardzo niski. Tutaj potrzebny jest zastrzyk takiego wsparcia, myślę, że ze strony rządzących.
No to teraz jeszcze zmieniamy temat. Na koniec, na całym świecie 60% konsumentów woli kupować żywność wytworzoną w ich własnym kraju. Taka postawa jest najczęstsza wśród Włochów, 74%, Szwedów, 71%. Najrzadsza wśród mieszkańców Hongkongu to 30%, wynika z sondażu firmy badawczej YouGov. W Polsce żywność wytwarzaną lokalnie preferuje 63% konsumentów. Poza tym przywiązanie do produktów spożywczych z własnego kraju silnie deklarują również Francuzi i Hiszpanie, 67%, czy Kanadyjczycy, 65%. Czy panów zdaniem te badania mogą mieć jakikolwiek wpływ na produkty, które pojawiają się w supermarketach?
Mnie przede wszystkim cieszy,
że podchodząc do czosnku będę wiedziała, że to jest nasz krajowy, konkretny czosnek, a nie wiadomo co, kiedy się dopiero w domu przekonam.
Mnie cieszy to, że odchodzimy już to tego zachłyśnięcia, które obserwowaliśmy w latach 90., 20., gdzie byliśmy tacy mocno zapatrzeni na ten zachód i tak bezkrytycznie podchodziliśmy do tej oferty stamtąd kierowanej, że to takie otrzeźwienie nastąpiło i to nas cieszy, że to dotyczy branży spożywczej, to jedno, ale też to się potem będzie przekładało na całą naszą gospodarkę, na jakość produktu krajowego, który nie odstaje, a w większości wypadków jest lepszy od tego, co oferują nam firmy zachodnie, i to jest zdecydowanie przyszłość, na którą powinniśmy stawiać, ale też potrzebna jest w tym pewnego rodzaju edukacja i promocja, tak? Bo wydaje się, my ciągle sami siebie nie potrafimy dobrze wypromować i sprzedać.
No właśnie, jest problem. Nawet wczoraj rozmawiałam z jednym z moich gości. To była pani, która opowiadała, że zna kilka firm pomorskich, które produkują bardzo zaawansowane technologicznie produkty czy towary i nie mają mają swoich odbiorców, klientów w Polsce, tylko produkują dla zagranicy, więc to jest na tej zasadzie, jakbyśmy my no, nie doceniali naszych możliwości, naszych produktów, naszej jakości, a przecież no, robimy bardzo dobre rzeczy.
Nie do końca się zgadzam, bo my generalnie w produkcji żywności mamy nadprodukcję, więc część musimy ewidentnie eksportować, część pozostanie
to
u
na
nas.
Pewno.
Więc, ale biorąc pod uwagę no, statystycznego Polaka, no, każdy lubi to, co ma obok siebie. No, lubi warzywa z własnego ogrodu, jajka od własnych kurek. To lubimy, tak? Więc to jest nasze otoczenie. Jeżeli uda nam się zdobyć te produkty, bo nie mamy takiej możliwości, żeby czy wyhodować, czy uprawiać warzywa, czy hodować kurki, to pójdzie obok na stragan, na ryneczek i kupi odpowiednie produkcji. To się sprawdza, tak? Więc myślę, że ta regionalność jest niezwykle istotna. I to się rozwija i to cieszy, co świadczą te statystyki, że rzeczywiście Polacy są przywiązani do rodzimej żywności.
Tylko chodzi o to, żeby to nie była tylko polska żywność, tak? Bo tu mamy pewną uglądowaną pozycję, natomiast tu bardziej chodzi o to, żeby to przełożyło się na inne produkty użytkowe, chociażby, nie wiem, jakieś tam nakrętki, śruby, jakieś urządzenia i tak dalej.
A nawet programy komputerowe, czy w ogóle wszystko, co jest związane z IT, bo potrafimy robić takie rzeczy. Więc rzeczywiście to prawda. I na koniec już całkowicie nowa informacja. Od początku przyszłego roku w północnej części Polski mogą zacząć działać specjalne strefy energetyczne. Inwestorzy prowadzący działalność na ich terenie, którzy zużywają dużo energii, będą mogli liczyć na niższe ceny. To przekazała pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podczas forum ekonomicznego, które trwa w Karpaczu. I wstępne lokalizacje tych stref to okolice Słupska, Suwałk, Krzubina, Olsztyna, Ostaszewa. Na ile to by pomogło, bo my tutaj nie mamy dużych zakładów produkcyjnych w okolicy Słupska.
To wynika z krajowego systemu energetycznego przede wszystkim, że tam nie można instalować instalacji OZE, dlatego że tam nie ma odbioru tej energii. Czyli że stymulacja odbioru tej energii uwolni możliwości inwestycyjne w tym zakresie i tak naprawdę to jest podyktowane tym, że ta oferta jest tak przygotowana i słusznie zresztą, no bo jeżeli tam się pojawią inwestycje energochłonne, no to tam w tym momencie będzie można realizować. A to są tereny, które są predysponowane w dużej mierze właśnie do instalacji, czy to wiatrakowych, czy PV, więc a dzisiaj tam tak naprawdę nic nie można przyłączyć, nie dlatego, że jest zła sieć, bo to ona też nie jest najlepsza, umówmy się, ale drugim, a właściwie zasadniczym powodem jest to, że tam nie ma odbiorcy energii elektrycznej.
Rzeczywiście sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ te inwestycje w OZE, w energetykę odnawialną, w tym farmy fotowoltaiczne są dobre i trzeba chwalić to, bo to nam daje tanią energię, ale za tym musi iść rozwój też energetyki przesyłowej. Tak? Mówię o liniach energetycznych, które wymagają rewitalizacji.
No po każdej wichurze mamy skutki.
W tej chwili są, no dokładnie, są problemy. Cały czas mówię, inwestujmy również w wiatraki. Będą wiatraki na polskich wodach terytorialnych za kilka lat, ale również cały czas trzeba inwestować w infrastrukturę lądową, aby móc odbierać ten prąd z tych wiatraków na morzu.
Ja dodam tylko, że strefy będą przeznaczone dla dużych odbiorców energii elektrycznej o rocznym zużyciu powyżej 100 gigawatogodzin i planujących budowę magazynów energii. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia.